Zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
Są nowe fakty w sprawie dymisji szefa służby kontrwywiadu wojskowego generała Janusza Noska. Informacje o rozpoczęciu procedury jego odwołania pojawiły się w piątek, a przyczyn dopatrywano się w nieprawidłowościach, do jakich doszło w bazie lotnictwa w Malborku.
Prasa informuje, że dzień przed dymisją Nosek wysłał pismo do premiera, w którym poinformował, że służba kontrwywiadu wojskowego nie wyda wiceszefowi MON-u generałowi Waldemarowi Skrzypczakowi certyfikatu bezpieczeństwa. Z listu wynika, że od dziś Skrzypczak nie ma dostępu do żadnych tajemnic państwowych, przez co de facto nie ma żadnych możliwości wypełnienia swoich obowiązków służbowych.
Jedna z gazet podaje, że kontrowersje wokół Skrzypczaka nie są na rękę i premierowi, i szefowi MON. To oni ściągnęli generała do rządu przed wyborami parlamentarnymi w 2011 roku, aby zyskać głosy mundurowych.
Poseł Marek Opioła z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej podkreśla, że informacje te są niepokojące, ponieważ pokazują, że rząd nie panuje nad tym, co się dzieje.
Służba kontrwywiadu wojskowego, jeżeli prawdą jest, że wysyła te wszystkie pisma skierowane do premiera, jak zarówno też do prokuratury w sprawie pana wiceministra Skrzypczaka. Z drugiej strony, jeżeli jest prawdą, że po tych pismach premier wszczyna procedurę odwołania generała Noska, no to widać, że fatalnie funkcjonuje komunikacja, ponieważ przynajmniej od 2 miesięcy mamy spektakl, w którym trwa sprawa certyfikatu pana generała Skrzypczaka i uważam, że to jest sprawa bardzo niepokojąca. Mam nadzieję, że na posiedzeniu Komisji do Spraw Specjalnych poznamy tak naprawdę prawdziwe powody odwołania pana generała Noska, którego oceniam negatywnie.
Bogdan Święczkowski, były szef ABW, podkreśla, że w czasie, kiedy generał Nosek był szefem kontrwywiadu, zdarzało się wiele dziwnych sytuacji.
Generał Nosek prawdopodobnie rozpoczął działania mające na celu doprowadzić do zmian personalnych w resorcie obrony narodowej, na co żaden polityk i cywilny nadzorca nie może sobie pozwolić, dodaje prokurator w stanie spoczynku.
Gdyby szef służby kontrwywiadu wojskowego odebrał mu certyfikat dostępu do informacji niejawnej, to świadczyłoby to, że naprawdę już na szczeblach władzy toczą się takie podskórne walki już bezpośrednio dotyczące otoczenia Donalda Tuska i jego najbliższych współpracowników. Natomiast to oczywiście taką medialną przyczyną zapewne jest ujawniona skala korupcji w 22. bazie lotnictwa taktycznego w Malborku. Trzeba jednak pamiętać, iż wojsko dotknięte jest rakiem korupcji od wielu lat.
Z udziałem premiera Donalda Tuska i szefa MON Tomasza Siemoniaka w Gdyni podpisano umowy na dostawę 3 niszczycieli min i dokończenie prac nad okrętem patrolowym. Zamyka to okres niepewności co do przyszłości marynarki wojennej, ocenił premier Donald Tusk.
Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, podkreśla w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja, że samo podpisanie umów nie daje jeszcze pewności, że w marynarce wojennej coś zmienia się na lepsze. Dodaje, że ze wszystkich koncepcji, które się pojawiają, można wywnioskować, że MON nie bardzo wie, do czego potrzebuje floty.
Bo zdaje się, że inaczej sobie wyobraża rolę marynarki i dowództwo marynarki wojennej, które notabene ma być zlikwidowane. Inaczej chyba sztab generalny, nie wiem czy opinię jakąś wyraża to minister, bo są jakby sprawy dwie, jeżeli idzie o nasze siły morskie. No z jednej strony to jest pytanie o rodzaj naszego zaangażowania w tym wszystkim, co jest związane z NATO. Jak wiadomo, Północnoatlantycki Sojusz jest sojuszem morskim, no i w związku z tym operacje morskie odgrywają tam dość istotną rolę. No i pytanie, czy my przychodzimy poza Bałtyk, a w związku z tym będziemy potrzebowali gdzieś ukrętów do tego typu zadań, czy też nie?
Romuald Szeremietiew dodaje, że kolejną kwestią jest zbrojenie się Rosjan, również w zakresie morskim, przez co zmienia się na naszą niekorzyść układ sił w rejonie Bałtyku.
Otóż Rosja zyskuje ogromną przewagę w rejonie Bałtyku. Bałtyk w związku z tym staje się bardzo ważnym terenem, jeżeli chodzi o nasze zainteresowanie natury obronnej i militarnej. Przypominam, że przez Bałtyk biegnie Nord Stream i mamy Kaliningrad i bazy floty w Bałtyjsku i tak dalej i w Kaliningradzie rosyjskie. No i mamy ćwiczenia, które się zaś odbywają. Z tego, co do mnie dociera, to zdaje się, tam też jest rozważany taki moment operacyjnej pomocy oblężonemu Kaliningradowi. No nie muszę mówić, że ta pomoc może przejść przez terytorium takich krajów jak Polska i Litwa albo przez Bałtyk. A więc problem jest poważny i nie sądzę, żebyśmy mieli tak zwaną jasność, jeżeli idzie o przyszłość marynarki wojennej.
Prezydent podpisał postanowienie o przedłużeniu okresu użycia polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie o kolejne pół roku do połowy kwietnia 2014 roku, poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Kontyngent zostanie zredukowany do 1000 żołnierzy.
Premier Donald Tusk dołącza do osób atakujących parlamentarny zespół do spraw zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej.
Odpowiadając na pytania dziennikarzy, premier oświadczył, że nie jest w stanie udawać, że poważnie traktuje Macierewicza i jego zespół i stwierdził, że jest to niebezpieczny dla Polski kabaret w reżyserii Macierewicza.
Socjolog profesor Zdzisław Krasnodębski powiedział, że kabaret ze śledztwa dotyczącego katastrofy zrobił, ale sam premier. Profesor przypomniał, że Donald Tusk obiecywał Polakom tuż po 10 kwietnia 2010 roku najbardziej przejrzyste śledztwo w dziejach ludzkości.
Natomiast do tej pory, jak wiadomo, nawet ci przedstawiciele komisji rządowej nie byli na miejscu katastrofy. Niektóre badania zostały dopiero teraz przeprowadzone, inne w ogóle nie zostały przeprowadzone, nie ma wraku. W Polsce nie ma czarnych skrzynek, więc no cóż, można sparafrazować pana prezydenta Chiraca, że szkoda, że pan premier Tusk nie skorzystał z okazji, by milczeć.
Od tygodnia nie ustają ataki na ekspertów parlamentarnego zespołu kierowanego przez Antoniego Macierewicza.
W miniony wtorek Gazeta Wyborcza próbowała podważyć kompetencje trzech naukowców, którzy badają przyczyny katastrofy smoleńskiej. W następnych dniach zrobił to Maciej Lasek, przewodniczący zespołu do spraw katastrofy smoleńskiej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od badań naukowców odcięli się rektorzy uczelni, na których pracują, a dziś do ataku przystąpił premier Donald Tusk.
Profesor Zdzisław Krasnodębski jest przekonany, że te ataki są politycznie inspirowane, aby nie dopuścić do debaty ekspertów obu zespołów.
Chodzi o to, aby nie dopuścić do wspólnej konferencji, którą zaproponował pan profesor Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk. I chodzi o to, żeby przed kolejną konferencją smoleńską zdyskredytować tych naukowców, którzy oczywiście nigdy nie twierdzili, że badają katastrofy lotnicze, tak powiem, rutynowo. Są specjalistami, wybitnymi specjalistami w pewnych dziedzinach i w tych dziedzinach się wypowiadają i nie podjęto żadnej próby z nimi rzeczowej dyskusji. Więc to jest jednak tylko taka rozpaczliwa próba obrony przed odpowiedzialnością, przed prawdą, przed dyskusją, przed dialogiem.
Profesor Michał Kleiber ponownie wezwał obie strony do debaty. Poinformował, że konferencja mogłaby się odbyć za kilka miesięcy, najwcześniej na przełomie roku.
Obecna władza wykorzystuje instytucje miejskie do kampanii politycznej prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, powiedział poseł Adam Hoffman.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości zażądali wyjaśnień od prezydent stolicy w związku ze specjalnym poleceniem, jakie od ratusza otrzymała Straż Miejska.
Dowody w tej sprawie opublikował jeden z portali internetowych. Parlamentarzyści zadali publiczne pytanie, skąd pochodzą pieniądze przeznaczone na materiały promocyjne i PR-owskie dla prezydent Gronkiewicz-Waltz.
Poseł Adam Kwiatkowski mówi, że wszystko wskazuje na bezwzględność Platformy Obywatelskiej w dążeniu do utrzymania władzy w Warszawie.
Straż Miejska obecnie ma w sposób znaczny, i to ma potwierdzenie w tych liczbach, które komendant Straży Miejskiej podał, ograniczyć swoją działalność, tą, która w jakiś sposób łupi mieszkańców. Co trzeba podkreślić, Straż Miejska tak naprawdę pod rządami Hanny Gronkiewicz-Waltz i głównym priorytetem jest zbieranie kolejnych środków finansowych za zasilanie budżetu miasta, a nie to, do czego Straż Miejska powinna zostać i powinna, i tak została zresztą powołana, czyli zapewnienie porządku i wsparcie mieszkańców. Te informacje, które do nas dotarły, są zatrważające, bo pokazują, że Platforma Obywatelska i Hanna Gronkiewicz-Waltz właściwie jest w stanie zrobić wszystko po to, by dalej być prezydentem.
Maciej Wąsik, przewodniczący klubu radnych PiS, zwraca uwagę, że pod rządami prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz Straż Miejska niebezpiecznie zmieniła zakres i rodzaj swoich funkcji.
W budżecie miasta stołecznego Warszawy jest zapisane dochody z mandatów na poziomie 25 milionów złotych rocznie. To są kwoty wielokrotnie wyższe niż za czasów, kiedy Prawa i Sprawiedliwość rządziła Warszawą. Za czasów Lecha Kaczyńskiego Straż Miejska była formacją taką upodobnioną do policji pomocniczej, która ścigała chuliganów, łapała przestępców, sprawiała, że na ulicach Warszawy było dużo bardziej bezpiecznie. Obecnie Straż Miejska jest instytucją represyjną, zajmującą się głównie ruchem drogowym, parkowaniem, holowaniem pojazdów i te priorytety muszą się zmienić.
Profilaktyka narkotykowa w polskich szkołach jest niewystarczająca. wystarczająca, a niewielu nauczycieli posiada odpowiednie kompetencje do zapobiegania narkomanii, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.
Z najnowszego raportu wynika, że co trzeci uczeń przyznaje, że w szkole zażywa się narkotyki. Wiedzę taką posiadają nauczyciele i wychowawcy.
Tymczasem system, który ma zapobiegać narkomanii oraz jakość zajęć prowadzonych w tym zakresie w szkołach, pozostawia wiele do życzenia.
Klęską okazała się również ogłoszona przez rząd Donalda Tuska w 2010 roku kampania antydopalaczowa. Jak napisał jeden z dzienników, obecnie w sieci działa co najmniej 50 sprzedawców różnych preparatów psychoaktywnych. Specyfiki są dostępne dla coraz większej i młodszej grupy uzależnionych. Młodzi Polacy to aż 1/3 osób leczonych z uzależnień narkotykowych w całej Europie.
Spośród 11,5 tysiąca ankietowanych uczniów ponad 31% było świadkiem zażywania narkotyków w szkole lub słyszało o tym z wiarygodnego źródła. 17% widziało, jak narkotyki ktoś sprzedawał ich kolegom, mówi Paweł Biedziak, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
Z danych, które uzyskaliśmy na podstawie 11,5 tysiąca ankiet, wynika, że ponad 31% uczniów było świadkiem zażywania narkotyków na terenie szkoły albo słyszało o tym z wiarygodnego źródła. 17% uczniów było świadkiem sprzedaży narkotyków na terenie szkoły lub słyszało o tym z wiarygodnego źródła. Ponad 28% nauczycieli, których ankietowaliśmy, przyznaje, że w szkołach istnieje problem zażywania narkotyków.
Trzeba wzmocnić i rozwinąć profilaktykę narkotykową w szkołach, gdyż problem zaczyna przybierać na sile, dodaje rzecznik NIK-u.
Można powiedzieć, że w Polsce istnieje system profilaktyki antynarkotykowej, jest budowany, ale wciąż wiele do życzenia pozostawia jakość zajęć prowadzonych w szkołach. Zbyt często ta profilaktyka ogranicza się do lekcji wychowawczych, prowadzonych niestety w 1/3 przez nieprzeszkolonych w tym zakresie nauczycieli. Szkoda zresztą, że szkoły nie sięgają częściej do programów przeciwdziałania narkomanii, polecanych w europejskich czy też krajowych bazach programów profilaktycznych. Czasem stwierdzaliśmy w kontroli, że dyrektorzy w ogóle nie mieli wiedzy o istnieniu takich baz programów profilaktycznych.
Kanclerz Niemiec Angela Merkel zasygnalizowała gotowość do podjęcia rozmów z największą partią opozycyjną SPD o utworzeniu rządu koalicyjnego.
Szef SPD zastrzegł, że jego partia nie podjęła jeszcze decyzji o ewentualnej współpracy. Partie chadeckie CDU i CSU wygrały zdecydowanie niedzielne wybory do parlamentu z wynikiem 41,5%.
Do absolutnej większości zabrakło im tylko 5 mandatów. Ze względu na klęskę ich dotychczasowego partnera, liberalnej FDP, chadecy muszą znaleźć partnera do utworzenia rządu. SPD poparło 25,7% wyborców.
Profesor Mieczysław Ryba, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, zwraca uwagę, że popularność Angeli Merkel w Niemczech jest spowodowana stosunkowo dobrą sytuacją gospodarczą tego kraju. Inne nastawienie wobec Merkel mają kraje Eurolandu ogarnięte kryzysem.
Mamy do czynienia z sytuacją po prostu rozwijającej się w dobie kryzysu gospodarki niemieckiej, co oczywiście skutkuje pewnymi rzeczami na gruncie politycznym. W wielu krajach europejskich, tych przechodzących największy kryzys, Angela Merkel jest uosobieniem wszelkiego zła, tych oszczędności, które dobijają te kraje.
Po wyborach w Niemczech trudno jest się spodziewać zmian w polityce między Polską a jej zachodnim sąsiadem, podobnie w stosunkach niemiecko-rosyjskich, ocenia profesor Mieczysław Ryba.
Jeśli bierzemy pod uwagę zagraniczną politykę Niemiec, to pewne wektory działań są stałe tam i wydaje się, że ani zmiany jakiejś radykalnej nie można oczekiwać w stosunkach niemiecko-rosyjskich, które są dla nas niezwykle ważne, ani nie zmieni się jakoś w tej całej konfiguracji pozycja Polski w Europie Środkowej. Ona nie jest jakaś mocna i nie jest jakoś radykalnie podmiotowa.
Już we wtorek o godzinie 18 w Parlamencie Europejskim w Brukseli zostanie otwarta wystawa zatytułowana Energia odnawialna w Polsce – toruńska geotermia.
O szczegółach z belgijskiej stolicy mówi Dawid Nachajowski.
Na 15 planszach oraz filmie wideo będzie można zobaczyć możliwości wykorzystania źródeł geotermalnych w Toruniu, czyli praktycznej realizacji polityki energetycznej Unii Europejskiej w kraju członkowskim, jakim jest Polska. Przygotowywania do oficjalnego otwarcia ekspozycji obecnie trwają w Brukseli. Przedsięwzięcie ma na celu zaprezentowanie gościom w Parlamencie Europejskim bogactwa źródeł geotermalnych Polski, w tym na przykładzie poszukiwawczego odwiertu geologicznego TG1 w Toruniu. Zgodnie ze słowami komisarza do spraw energii Günthera Ettingera, który powiedział, że rozwój odnawialnych źródeł energii, jak na przykład energia geotermalna, jest celem całej Unii Europejskiej, przyszedł czas na prezentację polskich zasobów geotermalnych w Toruniu, mówi organizator wystawy, poseł do Europarlamentu, profesor Mirosław Piotrowski.
Unia Europejska stawia na energię odnawialną. Według specjalistów złoża, które znajdują się w Toruniu, wystarczą na dostarczenie ciepłej wody dla całego tego miasta, a także na ogrzanie chociażby jednej dzielnicy. Niestety, stosunkowo niedawno rząd polski cofnął przyznaną legalnie dotację Fundacji Lux Veritatis na odwierty geotermalne w Toruniu, ale pomimo tej niesłusznej decyzji spowolniło to proces wydobywania czy też rozpoczęcia badań nad tymi źródłami i ich wydobycia, ale nie zlikwidowało tej inicjatywy. I to przedstawiamy w Parlamencie Europejskim.
Zarządzanie energią odnawialną to temat niezwykle istotny, zarówno dla prominentnych unijnych polityków, jak również dla przeciętnego obywatela Europy. Powiedzieć trzeba, że sprawą toruńskiej geotermii jeszcze przed otwarciem wystawy zaczyna interesować się wiele parlamentarnych środowisk.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.